Dzięki. Dzięki, Adamie. Było wspaniałe. Kochani, dzisiaj moje kazanie zatytułowałem Klucz do prawdziwych relacji. I to kazanie jest również zapowiedzią tego, co przez kolejne środy będziemy analizować w naszym kościele. Przez kolejny miesiąc bądź dwa będziemy skupiać się na temacie relacji. Będziemy rozmawiać o tych fajnych stronach relacji. Będziemy rozmawiać o tych trudniejszych aspektach relacji, o tym, jak radzić sobie w relacjach, jak budować zdrowe relacje. A więc bardzo ważny, uważam, temat dotyczący każdego z nas, dotyczący naszego życia w kościele, w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, wszędzie jesteśmy zaangażowani w jakieś relacje i albo tworzymy pozytywne relacje, umacniamy je, bądź też napotykamy na konflikty, problemy, na trudności w tej dziedzinie, więc chcemy też o tym rozmawiać, chcemy się razem uczyć, tak? Na początek zapraszam Was, żebyście sobie teraz wyobrazili piknik. Proszę, wyobraźcie sobie piknik na chwilę w swojej główce, w swojej wyobraźni. Stwórzcie sobie obraz pikniku i jestem ciekawy, co widzicie. Nie jestem w stanie Was przepytać teraz, nie mamy na to czasu. Pewnie większość mężczyzn widzi jedzenie. Może większość kobiet widzi ładny kocyk, czy serwetki, obrusy, czy mokre okulary. Ale myślę, że wszyscy gdzieś tam, kiedy sobie wyobrażamy piknik, wyobrażamy sobie jakąś wspólnotę, jakąś relację. Widzimy kilka osób, widzimy może dzieci biegające, grające w piłkę. Widzimy wspólnotę. Widzimy jakąś... Jeden, dwa, trzy. Słyszycie mnie? Widzicie mnie? To fantastycznie. Jakbym stanął bokiem, to nie za bardzo mnie będziecie widzieć. Więc o co to mówimy? O pikniku, tak? Mówimy o pikniku. Mówimy o tym, że niewielu z nas widzi piknik w sensie takiego samotnego Jasia Fasoli, prawda? Raczej widzimy jakąś wspólnotę, widzimy relacje. Wszyscy marzymy o relacjach, wszyscy kochamy relacje, wszyscy pragniemy relacji, bo jesteśmy stworzeni do relacji. Jesteśmy przeznaczeni do relacji. Dzisiaj żyjemy w świecie społeczeństw samotnych, społeczeństw wyizolowanych. Mamy społeczeństwa, w których jest bardzo dużo samotnych matek. Coraz więcej mamy samotnych ojców. Mamy dzieci, które się wychowują w rodzinach, które są niepełne. Żyjemy w społeczeństwach, które kochają, dążą do relacji, ale tak trudno te relacje budować, tak trudno je zdobyć. Dzisiaj jest taka nowa rzecz, która ma miejsce. To jest takie szukanie relacji w świecie internetu, w świecie tej przestrzeni internetowej. Wystarczy wejść i poczytać sobie trochę o tym, co tam młodzi ludzie piszą, jak żyją, jak funkcjonują. Ja ostatnio przeszedłem na jeden z blogów i tak przeglądałem, jak wiele czasu nastolatkowie spędzają przed komputerem dzisiaj i niektórzy piszą, no mi to zajmuje 8 do 10 godzin dziennie, jeśli mam oczywiście czas. Ktoś mi pisze, mój rekord wynosi 14 godzin. A może posiedziałbym jeszcze dłużej, ale chciałbym się już spać. Jak mnie złapię, to potrafię od 15 do 4 nad ranem. I tak dalej. Wiele takich opisów. I wiele z tego czasu, który tam jest poświęcony przed komputerem, to jest właśnie szukanie relacji, to jest budowanie relacji, to jest te pragnienie i chcę z kimś być, chcę mieć przyjaciół, chcę poczuć prawdziwe więzi, poczuć prawdziwą miłość. Ta izolacja, rozpad małżeństw powodują wiele problemów w naszych społeczeństwach. Ostatnio przeczytałem, że młodzi Amerykanie 10-krotnie częściej zapadają na depresję niż ich dziadkowie. Młodzi Brytyjczycy zapadają 3 razy częściej na depresję niż ich rodzice. Australia jest na 4. miejscu na świecie pod względem ilości samobójstw wśród dorosłych mężczyzn. Więc to są bardzo smutne statystyki tego, jak dzisiaj wygląda świat. Dzisiaj psychiatrzy piszą o pojawieniu się nowych psychicznych zaburzeń, takich jak drogowe szaleństwo, jak uzależnienie od internetu, kofeinowe objawy niepokoju, nadużywanie środków inhalacyjnych, telefoniczne wulgaryzmy, czyli ryczenie, sapanie do słuchawki. To są różne naprawdę przedziwne, nowe rzeczy, które mają miejsce w naszych czasach, które pokazują na to, że ludzie szukają relacji, szukają miłości, szukają wartości i czasami po prostu nie mogą tego znaleźć. I co na to Pan Bóg? Co na to Pan Bóg? Jaką Pan Bóg daje odpowiedź? Chciałbym, abyśmy czytali dzisiaj Słowo Boże z Ewangelii Mateusza, rozdział 16. Ewangelia Mateusza, rozdział 16 i od wersetu 16 do 20. Opowiadając Szymon, Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, że błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Co na to Pan Bóg? Jaką odpowiedź daje nam Pan Bóg? Jakie rozwiązanie nam daje? Jaką receptę na zdrowe relacje? Na znalezienie tego, co tak naprawdę szukamy? Otóż Chrystus przychodzi i mówi: moim rozwiązaniem dla was jest coś, co nazywa się Kościołem. Kościół. To fragment, w którym Jezus mówi: zbuduję mój Kościół. Jest to pierwszy moment, w którym Chrystus faktycznie mówi o Kościele. Używa tego terminu Kościół. Po raz pierwszy mówi swoim uczniom: będzie coś takiego jak Kościół. Stworzę coś takiego jak Kościół. Zbuduję coś, co się nazywa Kościołem. Bo Kościół będzie odpowiedzią na te poszukiwania ludzi. Na poszukiwania prawdziwej relacji, akceptacji, miłości, zrozumienia. Odpowiedzią Bożą jest Kościół. Co to jest Kościół? Kościół to jest po grecku eklezja, a eklezja to nic innego jak wspólnota. Wspólnota. Kościół to jest wspólnota ludzi, którzy kochają Boga, kochają siebie nawzajem i kochają świat, tak? To jest, pewnie się, taka najprostsza definicja Kościoła. Kościół to wspólnota ludzi, którzy kochają Boga, kochają siebie nawzajem i kochają świat. Zgadzacie się ze mną? Więc Kościół jest tym, co Bóg wymyślił, co Bóg stworzył, aby dać nam to, czego tak naprawdę szukamy. Dać nam to poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności, relacje, które są budujące, które są dobre, które nas rozwijają, które nas leczą. Więc w odczuciu Biblii, w odczuciu Chrystusa, w naszym odczuciu dzisiaj również myślę, Kościół to nie jest jakaś chłodna instytucja, ale Kościół to jest wspólnota. Kościół znaczy rodzina, duchowa rodzina. Kościół to relacje, Kościół to więzi. I myślę, że podstawą tych więzi, podstawą tych relacji jest coś, o czym chcę dzisiaj mówić. To jest właśnie klucz do budowania tych fajnych, zdrowych relacji, do relacji w kościele, w rodzinie, gdziekolwiek jesteśmy. Tym kluczem jest bezwarunkowa miłość. Podstawą relacji, podstawą budowania wspólnoty kościelnej, rodzinnej, przyjacielskiej relacji podstawą jest bezwarunkowa miłość. Pan Bóg kocha nas bezwarunkową miłością, tak? Pan Bóg kocha nas bezwarunkowo. Śpiewamy taką piosenkę: Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. I to jest wielka prawda. Bóg kocha każdego z nas dokładnie, dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. Bóg kocha nas bezwarunkową miłością. Dlatego też ma z nami najlepszą, najdoskonalszą relację. Zesłał swojego Syna Chrystusa, który nas zbawił. Zesłał nam Ducha Świętego, który w nas mieszka. Ponieważ kocha nas bezwarunkową miłością. Stworzył fundament pod dobre relacje. I tym fundamentem jest bezwarunkowa miłość. Na tym polega Boża łaska. Bóg przychodzi i mówi do nas: kocham Cię takiego, jakim jesteś i pomagam Ci stawać się lepszym. Na tym polega Boża łaska, tak? Bóg mówi: kocham Cię takim dokładnie, jakim jesteś, ale też pomagam Ci, abyś stawała się kimś lepszym. A więc odnosząc to do Kościoła, odnosząc to do tej wspólnoty duchowej, możemy powiedzieć, że w Kościele miłujemy się nie za to, jacy jesteśmy, ale za to, kim jesteśmy. W Kościele nie miłujemy się za zasługi, nie miłujemy się za osiągnięcia. W Kościele miłujemy się za to, kim jesteśmy, nie jacy jesteśmy. A kim jesteśmy? Jesteśmy Bożym arcydziełem, tak? Jesteśmy Bożym arcydziełem, jesteśmy najlepszym wyrazem Bożej twórczości, Bożego talentu, Bożej zdolności. Jesteśmy najlepszym wyrażeniem tego, kim jest Bóg. Jesteśmy Jego arcydziełem, Biblia mówi. Więc miłujemy się bezwarunkową miłością, uczymy się miłować bezwarunkową miłością, staramy się miłować bezwarunkową miłością, dlatego że każdy z nas jest Bożym arcydziełem, tak? Nie ma wśród nas towaru wybrakowanego, nie ma wśród nas towaru drugiej, trzeciej kategorii, nie ma kogoś, kto jest jakiś gorszy, felerny, niepasujący, nieodpowiedni, niedobry. Każdy z nas jest Bożym arcydziełem, każdy z nas zasługuje na bezwarunkową miłość. Amen? To jest podstawa relacji, to jest podstawa wspólnoty. Żadna wspólnota nie przetrwa bez bezwarunkowej miłości. Żadne małżeństwo nie przetrwa, jeśli nie ma w nim bezwarunkowej miłości. Żadna rodzina nie może dobrze funkcjonować, jeśli nie ma tej bezwarunkowej miłości, tak? Żaden kościół nie może dobrze się rozwijać, dobrze funkcjonować, jeśli nie ma tej zasady, że miłujemy się nie za to, jacy jesteśmy, nie za to, co osiągamy, co robimy, ale za to, kim jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy Bożym arcydziełem, jesteśmy Bożym tworem, tak? To jest nasza podstawa. Jesteśmy arcydziełem mistrza. Ale tak szczerze mówiąc, każdy dzień powinien być czasami szczery. Tak szczerze mówiąc, często jesteśmy zbyt wrażliwi na punkcie własnej osoby. Jesteśmy zbyt wrażliwi na własnym punkcie. Wyrastamy w środowisku ciągłego oceniania. Tak naprawdę jesteśmy oceniani przez całe życie. Jesteśmy oceniani już w momencie, kiedy się rodzimy, w skali od 1 do 10. Już ktoś może mieć kompleksy na swoim punkcie, bo dostał 9 punktów, jak się urodził, a nie 10. Jesteśmy oceniani w szkole. Jesteśmy oceniani w pracy. Jesteśmy oceniani u lekarza. Jesteśmy oceniani na kursie prawa jazdy. O, lepiej nie wspominać tego tematu, co? Gdziekolwiek się nie obrócimy, jesteśmy cały czas poddawani ocenie. I to powoduje w nas taką chęć ucieczki od tego. To powoduje w nas takie mechanizmy obronne. Bo my chcemy być kochani bezwarunkowo, tak? My chcemy być akceptowani tacy, jacy jesteśmy. A my ciągle jesteśmy poddawani ocenom. I uciekamy od tego, i walczymy z tym. I zakładamy jakieś maski. I chowamy się gdzieś za kimś. I próbujemy uniknąć tej oceny. Nie chcemy oceny, nie chcemy wystawiania nam oceny. To nie jest miłe, to nie jest dobre. W ten sposób też uczymy się warunkowej akceptacji. Uczymy się warunkowych przyjaźni. Uczymy się, funkcjonujemy w warunkowych sytuacjach gratyfikacji. Nawet warunkowej miłości się uczymy. Bo wszędzie, gdziekolwiek się nie obrócimy, czujemy, że jesteśmy poddawani ocenie. Na lotniskach są takie bramki, przez które trzeba przejść, żeby można wejść na pokład samolotu, trzeba przejść przez taką futrynę, że tak powiem. Taką żelazną futrynę, taką bramkę. I jak idziesz przez tą bramkę, to albo zapiszczy, albo nie zapiszczy. Jak zapiszczy, to jest źle. To znaczy, że coś ukrywasz. Może nawet nie wiesz, że coś ukrywasz, ale coś ukrywasz. Nie wolno ci z tym czymś dalej pójść. Takie stawanie przed bramką nie jest przyjemne. Powiem wam, ile staję przed taką bramką, to jest zawsze takie uczucie, chociaż wszystko człowiek z kieszeni powyciąga, wszystko wyłoży, to często jest to uczucie gdzieś tam ciągle pewnie zapiszczy. Wiecie, taka właśnie, taka presja oceny, tak? Presja oceny i presja tego, że pewnie nie wypadnę tak dobrze, jak chciałbym wypaść. Pewnie nie będę tak dobrze oceniony, oceniona, jak mógłbym być oceniony. I przechodzę przez tą bramkę. O, tym razem nie zapiszczałem. I tak całe życie żyjemy, wiecie, między takimi bramkami. Ciągle chodzimy między takimi bramkami. Zapiszczy czy nie zapiszczy? Idziemy do domu? Zapiszczy czy nie zapiszczy? Idziemy do pracy, idziemy do kościoła, gdziekolwiek jedziemy. Ciągle chodzimy przez bramki, ciągle czujemy, że jesteśmy poddawani ocenie, że jesteśmy prześwietlani, filtrowani. Ciągle ludzie na nas patrzą i oceniają w jakiejś skali, porównują. A nawet jeśli tego nie robią, to my często żyjemy z takim nastawieniem, że jesteśmy oceniani, że jesteśmy badani, że jesteśmy filtrowani i często sami myślimy, że nie, znowu zapiszczało. Znowu mi nie wyszło. Znowu nie jestem taki, jak mógłbym być. Pewnie nie jestem do końca akceptowany, akceptowana. Pewnie nie jestem do końca miłowany, miłowana. Bo na pewno coś w moim życiu zapiszczało znowu. Więc, kochani, ta sprawa bezwarunkowej miłości jest bardzo skomplikowaną kwestią. Jest bardzo trudną w praktyce kwestią. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nikt z nas nie jest doskonały, tak? I ciągle są jakieś sfery naszego życia, w których coś tam zapiszczy. Więc ciągle jesteśmy narażeni na krytykę. Ciągle jesteśmy narażeni na odrzucenie, na niezrozumienie, na jakiś osąd. Stąd mówię, że życie bez warunkowej miłości jest tak ważne, jest tak potrzebne, jest fundamentem każdej relacji. Bo pomimo tego, jacy jesteśmy, Bóg nas kocha, tak? Pomimo tego, że czasami coś zapiszczy, Bóg nas dalej kocha. Amen? Bóg nas kocha bezwarunkowo. Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Bóg nas nigdy nie odtrąca, nie odrzuca. Bóg nas zawsze próbuje przygarnąć, przyjąć, chce nas błogosławić, chce nas prowadzić, chce wydawać na nas swoją miłość. Nawet jeśli zapiszczy. Kochani, Kilka rezultatów bezwarunkowej miłości z tego fragmentu chciałbym wam pokazać. Kilka fantastycznych rezultatów, jakie mogą mieć miejsce, kiedy uczymy się bezwarunkowej miłości między sobą. Ten fragment jest bogaty w treść. Można go naprawdę różnie zinterpretować i wynieść z niego wiele błogosławieństwa. Ja chciałem na niego dzisiaj popatrzeć, na ten fragment, właśnie pod kątem tej bezwarunkowej Bożej miłości, tego uczenia się miłowania innych bezwarunkowo i tworzenia atmosfery, w której pewne fantastyczne rzeczy mogą się wydarzyć. W atmosferze bezwarunkowej miłości, powiem tak, dzieją się cuda. Naprawdę. Kiedy miłujemy się bezwarunkowo, dzieją się cuda. Dzieją się niesamowicie piękne rzeczy. Pozwolę sobie wymienić 7 takich cudów, które następują, kiedy tworzymy atmosferę bezwarunkowej miłości. Po pierwsze, pierwsza ważna rzecz, pierwsza myśl, kiedy jest bezwarunkowa miłość, to krytyka staje się okazją do śmiechu. Krytyka staje się okazją do śmiechu. Krytyka sama w sobie nie jest zła tak naprawdę. Krytyka jest czasami potrzebna. Jest uzdrawiająca. Ale krytyka bez atmosfery, bezwarunkowej miłości jest niszcząca, jest zabójcza, jest śmiertelna. Jest trucizną. Natomiast krytyka w atmosferze miłości leczy, pomaga. Tworzy fantastyczne rezultaty. Jest takie powiedzenie ogień krytyki, tak? Ktoś jest pod ogniem krytyki i to od razu nasuwa mi skojarzenie w ogóle ognia. Bo ogień może poparzyć, może zranić, ale ogień może ogrzać. Może pomóc, tak? I tak jest z krytyką. Krytyka bez miłości zniszczy, poparzy, zniszczy relacje. Natomiast krytyka ze śmiechem, bo tu jest bardzo ważne stwierdzenie śmiech. Śmiech jest bezwzględnie potrzebny w każdej krytyce. Nie można mówić o dobrej krytyce bez śmiechu. Jeśli próbujesz kogoś krytykować tak bardzo poważnie, bez uśmiechu, bez radości, bez humoru, to zawsze to będzie zabójcze. Zawsze. Nawet jeśli powiesz, miłuję cię, ale muszę ci to powiedzieć, ale ja cię miłuję, bo ja ci muszę prawdę powiedzieć. Jeśli nie ma w tym radości, jeśli nie ma w tym śmiechu, jeśli nie ma w tym humoru, to taka krytyka jest zawsze niszcząca, zawsze trująca. Jedyną formą krytyki, która się stoi, która tę próbę pozytywnie przejdzie, to jest krytyka, która jest przypomniana radością. W której pewne sytuacje można obrócić w śmiech. Kiedy można się pośmiać z siebie przede wszystkim z siebie. Biblia mówi, że błogosławieni ludzie, którzy potrafią się radować, potrafią się cieszyć. Nie tylko cieszyć się, kiedy śpiewają, czy się modlą, ale cieszyć się w każdej sytuacji. W sytuacjach właśnie też krytyki. Więc bezwarunkowa miłość cechuje się tym, że kiedy chcesz coś ocenić w tym pozytywnym stwierdzeniu, skrytykować pozytywnie, konstruktywnie, tak? Mamy krytyków literackich, mamy krytyków muzycznych, mamy krytyków teologów i tak dalej, więc sama krytyka jest okej, jest pozytywnym aspektem życia, jest czymś dobrym, prawda? Jeśli chcesz tę krytykę stosować mądrze i dobrze, to rób to w atmosferze bezwarunkowej miłości. Więc podchodzisz do człowieka i wiesz, że go kochasz, wiesz, że go miłujesz, bo jest Bożym arcydziełem, kochasz tego człowieka miłością Bożą, bezwarunkową miłością go kochasz, akceptujesz go takim, jakim jest, ale masz coś do przekazania, masz coś do powiedzenia, ale robisz to z uśmiechem, z radością, z humorem. I wtedy jest to zdobiejące. Wtedy ten ogień zamiast poparzyć, ogrzeje. Będzie błogosławieństwem, tak? Więc po pierwsze, w atmosferze rozmaitej miłości krytyka staje się okazją do śmiechu i przynosi błogosławieństwo i podnosi, i pomaga. Druga ważna rzecz, która ci się dzieje, kiedy jest bezwarunkowa miłość obecna. Po drugie, w atmosferze bezwarunkowej miłości błędy stają się okazją do poprawy jakości. Błędy stają się okazją do poprawy jakości. Błędy nie stają się okazją, żeby kogoś zniszczyć. Ha, mam na niego haka. Teraz już go zniszczę. Bo się pomylił. Ale błędy stają się okazją do poprawy jakości. Apostoł Piotr popełnił wielki błąd. Zaparł się Chrystusa. Wyrzekł się Chrystusa. To była wielka porażka Piotra. Wielki błąd Piotra. Ale Chrystus przychodzi do niego i w atmosferze bezwarunkowej miłości mówi: Piotrze, paś moje owce. Bądź liderem Kościoła. Właśnie w tej tragedii Piotr staje się liderem Kościoła. Właśnie w takich tragediach, właśnie w takich błędach i porażkach możemy wznieść się jeszcze wyżej, jeśli wokół nas jest atmosfera bezwarunkowej miłości, tak? Zobaczcie, że Jezus nie ogłasza tego przywództwa Piotra, kiedy wszystko szło dobrze w jego życiu, ale kiedy Piotr jest na samym dole. Kiedy Piotr jest zniechęcony, kiedy czuje się przegrany, kiedy wie, że popełnił błąd. Właśnie wtedy Chrystus przychodzi i mówi: Piotrze, będziesz liderem Kościoła, paś moje owce. Czy to nie jest piękne? Kiedy potrafimy do ludzi przyjść w momencie nawet dla nich trudnym i wnieść to poczucie bezwarunkowej miłości w ich życie i pomóc im, wznieść się ponad to i sprawić, że będą szli dalej do przodu i że te błędy staną się okazją do poprawy jakości ich życia. Trzeci bardzo ważny efekt bezwarunkowej miłości. Po trzecie, w atmosferze bezwarunkowej miłości niedoskonałość przestaje być hamulcem rozwoju. Niedoskonałość przestaje być hamulcem rozwoju. Czy Piotr był doskonały? Nie, z pewnością nie. Czy ktoś z nas jest doskonały? Nie. Popełniałem błędy? Tak. I w tej atmosferze bezwarunkowej miłości człowiek niedoskonały staje się przywódcą Kościoła i Chrystus do niego mówi: Piotrze, dam ci klucze, dam ci autorytet. Tobie, takiemu Piotrowi, który się myli, popełnia błędy i się potyka i za chwilę znowu się potknie i za chwilę palnie jeszcze coś takiego, że Jezus powie: idź klucz ode mnie, szatanie, tak? Czy Chrystus wiedział, jaki jest Piotr? Dokładnie wiedział. Czy wiedział, że Piotr za chwilę się jeszcze potknie? Być może też wiedział. Na pewno wiedział, że wiele razy jeszcze w życiu Piotra będą różne, jak to mówią Amerykanie, ups and downs, tak? Dzisiaj miałem też coś powiedzieć po angielsku dla Karen, to powiedziałem ups and downs. Że są zloty i upadki. Wiedział o tym Jezus, tak? A mimo wszystko mówi: Piotrze, daję ci autorytet, daję klucze w twoje ręce. Klucze dać komuś, wow, to jest coś, dać komuś klucze. To jest zaufać komuś, tak? Kiedy dajesz komuś klucze do jakiegoś pomieszczenia, domu, budynku, do jakiejś drzwi, do jakiegoś to mówisz: ufam ci, daję ci klucze, bo tobie ufam, tak? Bo wierzę w ciebie. Tak mówi Chrystus do Piotra: Piotrze, ja wiem, że jesteś niedoskonały, ale kocham cię bezwarunkową miłością. Dlatego daję ci możliwość rozwoju, daję ci autorytet w twoje ręce. Więc niedoskonałość przestaje być hamulcem. Niedoskonałość nie może być hamulcem, kochani. Nie może być hamulcem. Nasze niedomagania, nasze błędy, nasze jakieś słabości nie mogą być hamulcem. Nie możemy oceniać siebie po tych niedoskonałościach i w ten sposób blokować swój potencjał, hamować rozwój, hamować służby. Nie możemy tego robić. Musimy uczyć się relacji bezwarunkowej miłości. Kiedy pozwalamy ludziom pomimo błędów, pomimo niedoskonałości, pozwalamy im wzrastać, rozwijać się, mieć coraz więcej autorytetu. Kolejna ważna rzecz. W atmosferze bezwarunkowej miłości sukcesy są okazją do świętowania. Kiedy Piotr wyskoczył z tym fantastycznym stwierdzeniem: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. To Chrystus mówi: brawo Piotrze! Świetnie! Okazja do radości, okazja do świętowania. Wiecie, kiedy brakuje tej bezwarunkowej miłości, a ktoś coś dobrze zrobi, to wcale się nie cieszą, tak? Jak on to wykombinował? Jak mu to wyszło? Podobno my Polacy mamy gdzieś taką narodową przywalę, że nie potrafimy się cieszyć z czyjegoś sukcesu. A, kupił sobie nowy samochód. Ciekawe za co. Kiedy jest bezwarunkowa miłość, to jest okazja do radości, tak? Okazja do świętowania. Brawo! Brawo, że wyszło, że jest fajnie. O, nasza aniec na etapie, jakby to powiedzieć delikatnie, siadania na nocnik i pokażę w takim udanym eksperymencie, jest wielkie brawo, prawda? Brawo, Ania! Okazja do sukcesu, do radowania się sukcesu. I kiedy jest bezwarunkowa miłość, to nie szukamy jakiejś, nie podejrzewamy, nie kombinujemy, po prostu cieszymy się, że kogoś Bóg błogosławi, że ktoś ma dobrze, że ktoś się duchowo rozwija, że czyjaś służba rośnie, że ktoś ma dobre małżeństwo, że wszystko idzie dobrze. Cieszymy się z tego, tak? To jest radość, to jest szczęście. Kolejna fajna rzecz, która jest wynikiem bezwarunkowej miłości. Wyzwania stają się okazją do twórczego działania. Za kogo mnie uważają ludzie? Pyta Jezus. Rzuca trudne pytanie. Za kogo wy mnie uważacie? Czy gdyby nie było tej atmosfery miłości, to nikt by się pewnie nie odezwał. Baliby się odezwać. No bo po co się odzywać? Mogę wyjść na głupka. Po co się odzywać? Mogę być wyśmiany, tak? No. My ostatnio dużo mówiliśmy na temat twórczego działania, na temat takiej pomysłowości i tak dalej. Właśnie w atmosferze miłości, bezwarunkowej miłości łatwiej o to twórcze działanie. Jesteśmy odważniejsi. Wyzwania stają się okazją do działania, nie do wycofania się, nie do narzekania, ale zaczynamy twórczo działać. Dalej, kolejna ważna rzecz. Relacje stają się okazją do tworzenia przyszłości. Piotrze, powiedziałeś fantastyczną rzecz. Rzeczywiście jestem Chrystusem, Synem Boga Żywego. I w związku z tym objawieniem, jakie otrzymałeś, w związku z Twoją postawą i z Twoim obdarowaniem, jakie w Tobie widzę, Jezus mówi, zbuduję mój Kościół i bramę piekielne go nie przemogą, tak? I zaczyna się tworzyć przyszłość. W atmosferze miłości, bezwarunkowej miłości tworzy się przyszłość. Tworzą się wizje przyszłości. Kiedy spotyka się grupa ludzi, w której jest bezwarunkowa miłość, akceptacja, szacunek do siebie nawzajem, taka grupa ma tę dynamikę, w której tworzy się przyszłość, tak? O! Można wiele razy zrobić. Można pomyśleć o tym, co jeszcze możemy zrobić, co jeszcze możemy osiągnąć. Piotrze, to jest fantastyczne, co powiedziałeś. Zbudujemy Kościół. Kościół, nad którym Ty będziesz odgrywał bardzo ważną rolę. Będziesz kluczową postacią. Wiesz, jednym z przywódców tego kościoła w takiej atmosferze miłości tworzy się przyszłość, tworzy się kultura tworzenia przyszłości, kultura tworzenia wizji, rozwoju. Ludzie nie boją się powiedzieć, nie boją się wyjawić jakichś marzeń, jakichś pomysłów, ale zaczynają o tym mówić, zaczynają marzyć. Nie boimy się tego, nie wstydzimy się, bo wiemy, że nie będziemy odrzuceni, nie będziemy wyśmiani, nie będziemy skrytykowani, nie będziemy osądzeni, zanim cokolwiek zrobimy. Wiemy, że możemy popełniać błędy, ale idziemy do przodu. Chcemy robić nowe rzeczy dla Boga, tak? Chcemy się rozwijać. Jezus mówi, super, zbudujemy Kościół. Ja go zbuduję, a ty, Piotrze, troszeczkę pomożesz. I inni też. Więc bezwarunkowa miłość tworzy atmosferę takich wizji, marzeń, wybiegania w przyszłość. I dzięki temu możemy iść do przodu. Możemy robić nowe rzeczy. Możemy podejmować nowe wyzwania. Jeszcze jedna rzecz. W atmosferze bezwarunkowej miłości niedoskonałość przestaje być hamulcem do cudów, do ponadnaturalnych wydarzeń. Piotrze, to co powiedziałeś, było ponadnaturalne. To było objawienie. To nie z Ciebie to było. To było z Ducha Bożego, to było z Boga, tak? Więc mówi, nie ciało i krew Ci to objawiły, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Piotrze, w tej atmosferze bezwarunkowej miłości odważyłeś się na wkroczenie w tę sferę ponadnaturalną. My, środkowcy, bardzo lubimy tę sferę ponadnaturalną, tak? My bardzo lubimy czytać o znakach, cudach. My bardzo lubimy przeżywać obecność Ducha Świętego, namaszczenie Ducha Świętego, widzieć dary Ducha Świętego, które się manifestują wśród nas. My to bardzo lubimy. I chcę tutaj dodać, że właśnie kiedy tworzymy tę atmosferę bezwarunkowej miłości, to w takiej atmosferze ta ponadnaturalność jest uwalniana. Łatwiej w to wchodzimy, kochani. Łatwiej nam jest spróbować, łatwiej nam jest się otworzyć. Bo wiemy, że kiedy będziemy prorokować, to możemy to zrobić. Bo mamy ludzi, którzy nas kochają. Nie boimy się otworzyć swoich ust, tak? Nie boimy się otworzyć na ponadnaturalne działania, na dary. Bo wiemy, że nie będziemy od razu zniszczeni. Wiemy, że jesteśmy akceptowani przez innych. I w ten sposób łatwiej jest Kościołowi wchodzić w tę sferę ponadnaturalną. Mamy więcej odwagi, więcej wiary, aby funkcjonować. Nieważne, ile razy jeszcze Twoja bramka zapiszesz, ile razy dotrze do Ciebie ta świadomość, że nie jesteś zadowolony. Nie raz jeszcze się o tym przekonasz. Biblia mówi, że jesteś tworem. Bóg wie, że jesteś tylko. Bóg wie, że jesteś tylko. Tylko w swojej zwankowej miłości. Pomaga nam stawać się lepszymi z dnia na dzień, tak? I kiedy bramka zapiszczy, po raz kolejny zmieni. I to nie będzie powód do Twojej ucieczki, do ucieczki, do zakładania jakiejś maski, nieprawdziwej maski, podstawą pracy jest dodana miłość. I za tę miłość dzisiaj.